uśmiechem na twarzy.
Mimo że coraz wyraźniej daje się odczuć przejście od lata do jesieni, to ciągle jeszcze dużo liści na drzewach i nie zawsze pada deszcz. Natomiast spacer to dobra rzecz bez względu na pogodę. Dzisiaj w Twoim radiu jesień w wierszach Joanny Kulmowej. Recytują Jolanta Zykun i Henryk Bołkołowski.
Moje wiersze wstają wcześniej niż ja, kiedy jest jeszcze ciemno, a potem są senne za dnia i chowają się po kątach przede mną. Czasem stają się kocim kłębuszkiem, wtedy mruczą, gdy wyrywam je z marzeń. Czasem w kącie najdalszym pod łóżkiem są pajączkiem albo szkiełkiem w szparze. I dopiero o księżycu nad ranem pełno wierszy budzi się w moim domu, żeby ze mnie śmiać się pokryjomu i zasypiać, gdy wstanę.
Czym pachnie jesień?
Grzybami w lesie.
A grzyby czym pachną?
Wiem, gorzko. Ziemią i mchem.
A ziemia czym pachnie?
Igłami sosen.
A sosny?
Sosny wrzosem.
A wrzos?
Miód przypomina.
A miód?
Jak łubin i koniczyna.
A koniczyny?
Sianem pachnące.
A siano?
Trawą na łące.
A trawa?
Pachnie rosą i deszczem.
A deszcz?
Deszcz pachnie lasem i czymś jeszcze... Deszcz pachnie smutno, aż płakać chce się. Deszcz pachnie jak jesień.
Wyszło słońce na bosaka na pole i płakało, że je trawa kole. Zamoczyło bosy promyk w bajorze i płakało, że wyschnąć nie może. Wbiegło boso w pokrzywy na łące i płakało, że są takie piekące. Teraz kryje się za lasem bose, bo mu zimno iść przez nocną rosę. Dzięcioł.
Ile w tym lesie stuku? Posłuchaj, to moja piosenka. Prześlicznie gra się na buku albo na cienkich sosenkach. Na jodle już bardziej podle, na jaworze jak najgorzej. Za to na ściętym pieńku jak na wojskowym bębenku i na jesionie niezły werbel wydzwonię. Cieszy muzyka taka, to stuknę, to połknę robaka. Wygrywa się różne melodie i nieźle się sobie podje. Kto inny niech śpiewa czy śwista, ja bębnię. Ja jestem artysta. Jaki tłusty kornik! Przepraszam, koncert przerwany. Idźcie do filharmonii.
Żaby mają zachrypnięte głosy, bo na łąkach za dużo rosy, bo w bajorku za zimno jeszcze, bo padają za chłodne deszcze. Siedzą żaby w wilgotnym błotku, bez deszczowych płaszczyków, bez botków. Przemakają od głowy popięte i dlatego są zachrypnięte. Całą noc nie śpi deszczyk na dworze, choć liczy, liczy, usnąć nie może. Najpierw liczył baranki na niebie.
Nie usnął.
Potem liczył po kropelce siebie.
Nie usnął.
I na mlecznej drodze mleka skopki.
Nie usnął.
I kropeczki u Biedronki siedmiokropki.
Nie usnął.
i obrywał stokrotką płatki.
Nie.
I zadawał sobie zagadki.
No nie.
I piosenki mruczał do znudzenia.
Nic.
I powtarzał tabliczkę mnożenia.
I nic.
Potem pukał jeszcze w plecy drobnym listkom. Potem dzielił jeszcze wszystko przez wszystko. Potem wreszcie przestał liczyć.
Zasnął.
Niepotrzebnie, bo już było całkiem jasno.
Moje wiersze wstają wcześniej niż ja, kiedy jest jeszcze ciemno. A potem są senne za dnia i chowają się po kątach przede mną. Czasem stają się kocim kłębuszkiem. Wtedy mruczą, gdy wyrywam je z marzeń. Czasem w kącie najdalszym pod łóżkiem są pajączkiem albo szkiełkiem w szparze. I dopiero o księżycu nad ranem pełno wierszy budzi się w moim domu, żeby ze mnie śmiać się pokryjomu i zasypiać, gdy wstanę.
Pozostaniemy przy tematyce szkolnej, ale już jak najbardziej lokalnej. Uroczystość związana z 95-leciem istnienia Szkoły Polskiej imienia Staszica w Londynie odbyła się zgodnie z planem, to znaczy 24 września. Postaram się powiedzieć o niej za tydzień. Dzisiaj przypomnę fragmenty nagrań z uroczystości sprzed lat 5, kiedy szkoła obchodziła 90-lecie. Dla ścisłości nie będą to wystąpienia oficjalne, a występy uczniów. Na pierwszy ogień poszły dzieci najmłodsze, czyli przedszkolaki. Rozpoczęły nieśmiało, ale z czasem, czując życzliwość widowni, nabierały odwagi. Proszę posłuchać.
Wesołe słoneczko dało ci nozdryczka, zrobiło dziś ciebie małego promyczka. Na buzi masz uśmiech od ucha do ucha, zmieniły się perfekty dzielnego malucha. Zostałeś promyczkiem, to nie byle kratka. Uśmiechniesz się zaraz do babci i dziadka. Dasz mamie całus, a cię podasz kapcie. Uśmiechną się chmurki, słonko cię pogłaszcze.
Jeszcze jeden występ solowy. Dziewczynka z grupy przedszkolnej z animuszem zaśpiewała Kaczkę Dziwaczkę.
Nad rzeczką o woda czaczka mieszkała Kaczka Dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła pierwsze wycieczki. Raz poszła więc do prezjera, poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka, poproszę mleka, kim steka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a nie tą kaczkę jeść kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czuweczko kajdą.
Przy nagrywaniu z sali nie wszystko wychodzi na tyle dobrze, by dało się potem odtworzyć całość. Na słowa ze sceny często nakładają się odgłosy z widowni. Ale jest jeszcze jedna piosenka śpiewana przez dzieci z młodszej grupy przedszkolnej. Po wystąpieniach dzieci z przedszkola można już przejść do tego, co zaprezentowali uczniowie pierwszej klasy. Jak wspomniałam, w niektóre nagrania na głosy ze sceny nakładały się odgłosy z widowni, kroki, kaszel czy fragmenty rozmów. Dlatego mogę w radiu przypomnieć jedynie część tego, co wówczas przygotowano. Oto wiersz o Polsce i już starsi wykonawcy, uczniowie ówczesnej klasy 7 i 8.
Wiersz Nasza Ojczyzna. Polska to pola. Wioski, lasy, góry, drogi, po których chodzisz, i te chmury, co nad tym miastem śmieją się i chmurzą, pogodę wróżą, niepokoją burzą. To te strumienie, które rzeki tworząc, płynią do morza, by dalekim morzom, dalekim krajom, szumie czosnym kraju, o śniegach w zimie, ciepły deszcza w maju.
Polska! To twarze bliskie i znajome, uśmiech rodziców, śmiech dzieci przed domem. To ludzie, których dotychczas poznałeś i mnóstwo innych, których nie znasz wcale.
Nieznajomi, co do pracy spieszą, razem się trudzą i pospołu cieszą i wśród was łyżną jedną wspólną mają. Lepiej, pięknie było w naszym kraju. I nie zapomnij o tych, którzy byli tutaj przed tobą. Tu żyli, walczyli, ginęli, obce powstrzymując wojska.
By nie zginęła, byś mógł mówić.
Na zakończenie proszę jeszcze posłuchać uczniów klasy 5 z 6 i śpiewanej przez nich niezwykle popularnej polskiej pieśni patriotycznej.
Długo serca naszych, ozdobna polskich chwil. Jak długo serca naszych, ojciecka miłość tkwi. Strać będzie kraj na stoły, strać będzie w piasku dróg. Wysięży orzeł biały, wysięży polski lud. Każdy będzie kraj na stołek.
Były to nagrania sprzed 5 lat z uroczystości przygotowanej wówczas przez nauczycieli i uczniów wszystkich klas, z przedszkolakami włącznie, dla uczczenia 90-lecia szkoły imienia Stanisława Staszica. Potem w kościele Matki Bożej Częstochowskiej odprawiona została okolicznościowa msza święta z udziałem biskupa Józefa Dąbrowskiego, a wieczorem w siedzibie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów odbył się bankiet. Jak wspomniałam o przebiegu uroczystości upamiętniającej 95-lecie, postaram się powiedzieć za tydzień. Mamy rok 2022 i dostęp do szkół, przynajmniej w tak zwanym świecie zachodnim, jest powszechny. Proszę posłuchać, jak było z tym przed laty. Będzie to artykuł na temat analfabetyzmu pochodzący z wydawanego w Warszawie pisma Myśl Niepodległa, numer 543 z 12 marca 1921 roku. Autor wspomniał tam też o Polonii. Proszę posłuchać. Wedle Kuriera Porannego 17 szoferów samochodów wojskowych w Warszawie stanowi kategorię analfabetów całkowitych, a 127 żandarmów Okręgu Warszawskiego stanowi kategorię półanalfabetów. Doktor Wiktor Chrapek w wychodzącym w Krakowie ruchu pedagogicznym wykazuje, że na 1000 mieszkańców nie umie czytać w Rumunii 884, w Serbii 830, w Portugalii 786, w Hiszpanii 637, w Rosji Europejskiej 617, w Polsce 503, na Węgrzech 485, we Włoszech 395, w Austrii 165, w Belgii 131, we Francji 30, w Finlandii 12, w Anglii 10, w Holandii 8, w Szwecji 2, w Danii też 2, w Niemczech 0,04%, a w Szwajcarii 0,08%. Z tego wynika, że co drugi Polak jest analfabetą, a przeto walka z analfabetyzmem jest u nas jedną ze spraw najpilniejszych. Tymczasem w roku 1920 budżet naszego Ministerium Oświaty wynosił tylko 2% ogólnych wydatków państwowych. Wskutek ciemnoty polityka różnych naszych stronnictw, nie wyłączając niekiedy polityki rządu, musiała być polityką niższego typu. Trzeba było nieraz ustępować ciemnym masom, niezdolnym do zrozumienia różnych rzeczy. Gdy u nas taki stan tłumaczył się stuletnią niewolą, inaczej rzecz przedstawia się wśród Polonii amerykańskiej. Wychodzący w Milwaukee Kurier Polski rozpoczął kampanię edukacyjną. Ludność polska w Ameryce Północnej nie chce dzieci posyłać do szkół, gdyż mogą zarabiać w fabrykach po kilka dolarów tygodniowo. Zdaniem Kuriera Polskiego odpowiedzialność za ciemnotę 4 milionów polskiego wychodźstwa ponoszą rodzice, którzy w pogoni za dolarem nie chcą kształcić swych dzieci, nie mając ambicji, by te dzieci zajęły stanowiska techników, chemików, lekarzy, handlowców, profesorów. U nas, w kraju macierzystym, rodzice chcą kształcić dzieci. Różne nasze znakomitości wyszły z ludu, nawet z domu analfabetów. Nieżyczliwe względem inteligencji stanowisko mas tłumaczyło się po części polityką socjalistów, którzy chcieli tę klasę opanować i którzy ją po części opanowali. To też z tą chwilą owa nieżyczliwość znacznie osłabła. Zdaje się, że po upływie kilku lat ludzie intelektu, dziś bardzo skromnie opłacani, będą szli na wagę złota, jeżeli ogół zrozumie następujący obrachunek stosunku sił. Gdy 25 tysięcy Niemców staje naprzeciwko 25 tysięcy Polaków, wśród Niemców znajduje się jeden analfabeta, a wśród Polaków 12,5 tysiąca. Jakąż wtedy przewagę mają nad nami Niemcy w walce konkurencyjnej? Gdy 24 999 Niemców nie liczy się zupełnie z jednym analfabetą, u nas 12,5 tysiąca analfabetów wpływa niekorzystnie na postanowienia 12,5 tysiąca ludzi mądrzejszych. A gdy jeden analfabeta bądź co bądź mądrzeje wśród 24 999 Niemców kształconych, u nas 12,5 tysiąca ludzi kształconych głupieje w towarzystwie 12,5 tysiąca analfabetów. Dalej autor pisze, że te zestawienia nie odsłaniają nam jeszcze całej prawdy, gdyż u nas oprócz 12,5 tysiąca analfabetów wśród 20,5 tysiąca ludzi kształconych są półanalfabeci, nieinteligencja, ćwierć inteligencja i półinteligencja. Jeżeli zdołamy w jakimś stosunkowo krótkim czasie zwalczyć ciemnotę, to dzięki rzeczywiście wrodzonym zdolnościom wysuniemy się na czoło narodów. Niechęć do kształcenia dzieci wśród Polonii amerykańskiej tłumaczy się z jednej strony niedostateczną ilością i jakością tamtejszych wzorów polskich, a z drugiej strony stałą myślą powrotu z pieniędzmi do ojczyzny. Natomiast u nas wielkie ludzkie gromady patrzą nawet z pewną zazdrością na ludzi ogładzonych i chcą, aby ich potomstwo mogło z nimi rywalizować. U nas niejedna matka prostaczka jest prawdziwą bohaterką, gdyż odmawia sobie wszystkiego, aby swe dzieci posyłać do szkoły i wyprowadzić na szerszy świat. Artykuł kończy się pytaniem, czy pan minister wywalczył większy budżet na oświatę w Polsce i czy Sejm w tak dużej ilości ludowy ukaże mu źródła niezbędnych na ten cel dochodów. Jak wspomniałam, artykuł pochodzi z 1921 roku. Dzisiaj wiemy, że odrodzona Polska zadbała o szkolnictwo powszechne. Istnieją też szkoły dla dzieci Polonii, które oby zawsze miały jak najwięcej uczniów.
Zapraszamy do reklamy.